Muszę się przyznać, że pierwszy raz mam przed sobą mikrofon, taki mały, który mam mnie nagrywać. Po 14 latach kapłaństwa ktoś chce mnie nagrywać. I gdy wczoraj Andrzeja się spytałem, to co dla mnie istotne, kto ma kazanie, on powiedział, nie wiem. A ja jadąc tutaj z Opolszczyzny, jechałem jako uczestnik, a więc posłucham innych, mądrzejszych, bardziej wykształconych, a tutaj mi mówią, że mam powiedzieć coś. Mówię, no przecież są inni bardziej uzdolnieni. No niestety nikt się nie chciał zgłosić i powiedzieli, niech tamten głosi. Dzisiaj mamy tych dwóch uczniów umiłowanych świętego Pawła, Tymoteusza i Tytusa, ale chciałbym jako ten, który wybrał drogę świętego Józefa w zgromadzeniu oblatów świętego Józefa, zatrzymać się dzisiaj na tej postaci. Józef, mąż Maryi z rodu Dawida. Kiedyś kłóciliśmy się na wesoło z moim kolegą księdzem misjonarzem, jak można zbudować teologię o człowieku, który nic nie powiedział, nic nie stworzył, nie wybudował żadnej bazyliki mniejszej, nie wybudował żadnej ulicy. Jak można stworzyć teologię? Ale później oczywiście było to w żartach. On uznał wielkość tego człowieka, którego stopniowo Kościół rozpoznaje. Bo trzeba powiedzieć jasno, i myślę, że każdy z Was to przyzna, o Józefie mówimy trzy razy do roku. W momencie Bożego Narodzenia, kiedy trzeba go ustawić w szopce, i często jest tak, że nie wiemy, gdzie go ustawić. Czy przy Maryi, czy przy Jezusie, czy przy jakiejś krowie, czy przy jakiejś owcy. Chociaż Benedykt ostatnio napisał w książce Jezus Nazaretu, tą ostatnią, trzecią część, gdzie mówił, że w tej stajence nie było zwierząt i była medialna hałas, że nie trzeba teraz zwierząt w stajnie. I później mówimy o świętej rodzinie, czyli tydzień po Bożym Narodzeniu, jeśli to wypada w niedzielę, bo czasami w roku zdarza się, że jest to sobota, mniej ludzi, a więc już się mniej mówi. Święty Józef pojawia się 19 marca, oblubieniec. I 1 maja może ktoś wspomni świętego Józefa, rzemieślnika, robotnika. Nie wiadomo, kto to on był, czy rzemieślnik, czy robotnik, czy w ogóle pracujący. I tyle. Ja pamiętam, kiedy byłem w bazylice świętego Piotra w Watykanie, mój przełożony powiedział taką anegdotkę. Każdy z nas wie, że Święty Józef jest patronem Kościoła Powszechnego. Jest to dekret Soboru Watykańskiego I w XIX wieku. Ale dopiero błogosławiony Jan XXIII, papież, który zwołał Sobór, przechadzając się po bazylice świętego Piotra, stwierdził, że w bazylice papieskiej nie ma ołtarza świętego Józefa. I jak to możliwe, że ten patron jest patronem Kościoła Powszechnego, a w wielkiej bazylice świętego Piotra nie ma obrazu ani ołtarza. I dzięki błogosławionemu Janowi XXIII święty Józef pojawił się w bocznej nawie. Jak się wchodzi do bazyliki, po lewej stronie jest ołtarz świętego Józefa, kaplica świętego Józefa, gdzie codziennie się odprawia msze święta. Ale jest pytanie właśnie, tak słuchałem przez cały dzień wczorajszy i dzisiejszy, jesteście z różnych grup, rycerze świętego Józefa, mężczyźni świętego Józefa z Krakowa i inne grupy, Bractwo świętego Józefa w diecezji opolskiej, gdzie pojawiło się od tamtego roku. Ale co my wiemy o tym Józefie? No wiemy, że był mężem. Czasami pamiętamy i śpiewamy Józef nie święty, tylko stary w kolędzie, bo to tak nas nauczono. A wiemy doskonale, że Józef to był mężczyzna z krwi i ciała. Człowiek, który w wieku 23-22 lat, jak mówi tradycja żydowska, musiał się już ożenić. Jeżeli się nie ożenił, prosił matkę albo swatkę i z tą prośbą, żeby te kobiety znalazły dla niego jakąś żonę lub kobietę. I właśnie Józef, który dzisiaj w tym wspomnieniu tych uczniów świętego Pawła, Tymoteusza, Tytusa, mówi do każdego z nas. Czy chcesz w codziennym życiu wypełniać wolę Ojca, który mówi ci w codziennych znakach? Józef we śnie otrzymał to objawienie i nie dyskutował, nie komentował, nie rozważał, czy to mi się przyda, czy nie, co mi z tego będzie. A jak mówi ewangelista, wstał i uczynił tak, jak mu polecił anioł Boży. I to 3 razy to było. Wstał i natychmiast uczynił tak, jak powiedział mu anioł we śnie. A u nas jest to wstanie, ale później jest rozważanie. Co z tego będę miał? Jaką korzyść? Czy rzeczywiście muszę być na tym pierwszej linii? Czy może poczekać, tak jak ja poczekałem dzisiaj, a może ktoś się wychyli z tym kazaniem? Przecież są wybitniejsi teologowie ode mnie. Ale ważne jest to, żeby otworzyć się na tego Józefa. Wśród różnych książek o Józefie jest taka, ostatnio dostałem książeczka autorstwa jakiejś pani włoskiej, która opisuje moment agonii świętego Józefa. On w domu nazaretańskim, na łożu, rozmyśla o swoim życiu. I przepięknie są to listy Józefa do swojej małżonki Maryi, gdzie wspomina tą miłość, gdzie wspomina te zaręczyny, gdzie wspomina zaślubiny, bo trzeba pamiętać, że 23 stycznia Kościół liturgicznie wspomina zaślubiny Józefa i Maryi. Jest to tylko w naszym zgromadzeniu wprowadzane jako wspomnienie obowiązkowe, ale jest to przypomnienie właśnie o tym, co pan Mieczysław przypominał. Małżeństwo to jest wasze powołanie, w którym realizujecie tą drogę do świętości. I Józef poprzez to zaślubienie, poprzez wzięcie do swojego domu swojej żony Maryi, wypełnił wolę Ojca. Z pewnością miał trudności, z pewnością pytał się, dlaczego ja? Dlaczego ja mam stać się ojcem Boga? Dlaczego ja mam wychować Boga, a nie kto inny? Mój sąsiad, kuzyn, ktoś inny. Dlaczego mnie to spotkało? Ale widzimy w Ewangelii, wstał i uczynił wszystko, co powiedział anioł. Obyśmy i my w naszym codziennym życiu, w waszej codziennej pracy jako liderów, jako tych, którzy prowadzą innych, czynili to drogą Józefa. Czyli mało mówić, ale dużo czynić. Bo on jest też również patronem milczenia, jak ja to nazywam, milczenia, w którym ostatnio mówiłem studentom warszawskim, że to nie jest milczenie takie, jak jest w związkach małżeńskich, czyli albo ciche dni, albo focha strzelamy. Albo żona strzela focha, albo mąż strzela focha, albo tak jak moja koleżanka ostatnio, rok temu, powiedziała, ty nie wiesz, Romek, co to są ciche dni. My mamy teraz ciche dni z mężem. A ja mówię, nazywam ją ciotką, moja znajoma od dzieciństwa, od kołyski, można by powiedzieć. Mówię, ciotka, ty schowaj te ciche dni, bierz męża za bary, dwójkę dzieci i przyjeżdżaj do Rusocina na 3 dni wypoczynku. Nie myśl o tym, czy cię stać, czy nie stać. Święty Józef pomoże. I była posłuszna, chociaż nie chciała. W ostatnim dniu też focha strzeliła, czy on strzelił focha. I było takie, że nie wiadomo. Już przez 2-3 lata tak się wybierali, ale zawsze coś im wypadało. I w końcu się zdenerwowałem, zadzwoniłem i powiedziałem, że te ciche dni fochy możecie po Rusocinie zaczynać. A teraz macie przyjechać na 3 dni i odpocząć, i być razem. Bo to, co pan Mieczysław też mówił, to bycie razem, to, że jesteście tu, ale jutro pojawicie się z żoną i bądźcie z nią. Nie gadajcie dużo. Przez 1,5 roku prowadzę rekolekcję dla rodzin I małżeństwa różne przyjeżdżają do mnie. Te, które nie mają problemów i te, które mają takie problemy, że ja czasami do 12 nie wiem, co z nimi zrobić. Czy już się rozwalają, czy już jeszcze się nie rozwalają. Ale po takiej serii jedno małżeństwo przyszło i powiedziało: dziękujemy, że mieliśmy sposobność rozmowy z samym sobą. Mąż i żona siedziały 3 godziny w pokoju i już nie wracali do nas. Ja 2 razy zapukałem, ale jak już 2 razy usłyszałem żonę: zostawcie nas w spokoju, a więc wycofałem się i powiedziałem: dobra, spoko, niech sobie pogadają. Najwyżej jest ksiądz, niedaleko straż pożarna, jak będzie się coś działo mocnego, to straż też mi pomoże. Ale nic się nie działo. Później podziękowali za to, że mogli porozmawiać, mogli rozwiązać te problemy, które mieli, a które w codziennym życiu, w codziennej gonitwie jakoś nie umieli sobie poukładać. Warto właśnie znaleźć ten czas dla żony, nie dla dzieci. Dzieci są małe, później są duże, wychodzą i później zostajecie sami. Takie małe świadectwo, małe doświadczenie, moje świadectwo moich rodziców. W lutym będą mieli już 45 lat małżeństwa. W tamtym roku po raz pierwszy ich zabrałem do Włoch na pielgrzymkę. I to też było z siłami, bo ja mówię rok wcześniej, żeby się przygotowali, a mama jak zwykle swoją historię mówi: a nie wiadomo, czy dożyjemy, bo przecież my mamy już swój wiek. W tym roku mama kończy 70 lat. A ja mówię: mamo, pakujesz się z tatą, przyjeżdżasz do mnie i reszta was nie obchodzi. Nie, nie wiadomo, mają kury, gołębie, kaczki, nie wiadomo, kto to z nimi się zostanie. Mówię: mamo, bo jak się zdenerwuję, to przyjadę po was i kaczki wybijemy, będzie narosło, a wy jedziecie do Włoch, nie ma dyskusji. Ale nie o tym chodziło. I później, ja już w wieku 15 lat opuściłem dom rodzinny, czyli już ponad połowę życia spędzam poza domem, większą część już mojego życia. I dopiero rok temu zobaczyłem, jak moi rodzice troszczą się o siebie nawzajem teraz. Tata chory po bypassach, 2 zawały, mama wysokie ciśnienie, ale tam na tej pielgrzymce ja miałem całą grupę, nie mogłem się opiekować tylko rodzicami, bo miałem 45 osób różnych, ale tak z boku widziałem, jak oni się troszczą o siebie. Mama pytała się, czy tata brał lekarstwo, tata pytał się, czy mama brała. I jak jedno się zgubiło, to już albo mama, albo tata do mnie przylatywało i mówiło: Romek, szukaj, bo gdzieś poszedł albo poszła. Miał się trzymać tu i już denerwowanie. I to im powiedziałem na rocznicę rok temu, 34, kiedy tato wylądował w szpitalu, bo się przeżywał strasznie tą rocznicę, bo miała być wielka uczta, jakiś obiad i już od tygodnia już przyszykowali się, wszystko było, bach, w piątek jakiś tam palpitacje serca, coś tam i wylądował w szpitalu i mama sama obchodziła 44 rocznicę ślubu. Ale o to, co chciałem powiedzieć w to świadectwo, nie było łatwo moim rodzicom. Kiedy raz po jednej z kłótni, kiedy musiałem opuścić dom rodzinny, mieszkaliśmy w bloku i musieliśmy uciekać, bo znowu była awantura, spytałem się mojej mamy, to było odważne pytanie 13-latka. Mamo, powiedz mi, dlaczego wyszłaś za mąż, za mojego ojca, który cię nie szanuje? A ona popatrzyła na mnie i powiedziała: nie zrozumiesz mnie, ale wyszłam z rozsądku. I wówczas jako 13-letni chłopak czy 12-letni chłopak rzeczywiście nie wiedziałem, co to znaczy. Co to z rozsądku? Jak to z rozsądku? Przecież można się rozejść i iść i mieć święty spokój. Ale gdy zobaczyłem ich teraz, po tylu latach, kiedy ja już mam 40 na karku i na tej pielgrzymce, kiedy troszczą się jedno o drugich, to powiedziałem im na tym rocznicy: warto było doczekać tego dnia. Warto było doczekać tego dnia, kiedy ci dwoje troszczą się o siebie nawzajem, z miłością, z szacunkiem. Ja pamiętam, kiedy mama miała problemy z ciśnieniem i tata chciał jej pomóc, dawał jakieś tabletki mocniejsze, o małby mamę nie poszła do nieba, bo za mocne dała, a on jest specjalistą od lekarzy, bo wszystkie lekarstwa czyta 3 razy. Mi dał jedno lekarstwo i przeczytaj to sobie, co tam pisze. Mówię, dobra, przeczytam sobie inny raz. Ale i później nie dało się przetłumaczyć, znaczy, że tato, spokojnie zaczekaj na lekarza. Nie, ja wiem lepiej. Ale to warto posłuchać tą drugiej osoby, posłuchać nie w krzyku, nie w jakimś hałaszu, w amoku, w emocjach, ale spokojnie. I tego uczy święty Józef. Ten patron waszych kółek, waszych grup, waszych stowarzyszeń, ten patron, który jak gdyby jest zawsze w cieniu. Bo tak jak powiedziałem, ten Józef w szopce zawsze jest taki, nie wiadomo co z nim zrobić. No nie? Najlepiej to gdzieś tam z boku, żeby tylko dzieciątko i Maryja, i jest świetny obraz rodziny. Ale przecież bez męża nie ma rodziny i bez ojca. Warto iść do tego, idźcie do Józefa i teatr Józef. Na domu świętego Józefa w Nazarecie jest to napisane na figurce. Domu już nie ma, są tylko fundamenty, ale ten Nazaret jest też bardzo ciekawy, bo obecnie jest tylko bazylika zwiastowania, ten dom, fundament, a wokół są tylko muzułmańskie śpiewy od rana do wieczora, bo nawet do północy śpiewają te muczahediny jakieś tam, wydzierają się przez te mikrofony. Ale jedno jest piękne. Wokół tego Nazaretu, tego muzułmańskiego miasta, wyławnia się ten kwiat lilii, bazylika zwiastowania. O sztuce nie mówmy, bo jest straszna brzydka. Nie mówcie, to trzeba wyciąć później. Bazylika zwiastowania jest brzydka, okropna. Tam się nie da się skupić. Te pochomazy współczesne to bym wymalował, nie wiem komu. Ale Paweł VI właśnie zapragnął w tym miejscu nowej bazyliki, w mieście muzułmańskim, w mieście, gdzie tylko słuchać tę muzykę i w mieście, gdzie ten dom świętego Józefa i bazylika znajduje się w centrum. Tam się podjeżdża 300 metrów, trzeba iść szybko, bo nie ma nawet parkingu. Muzułmanie powiedzieli, że nie potrzeba tam parkingu. A jak gdy wejdzie się do tego kościółka świętego Józefa, to czas, abym kończył. Jak się wejdzie, jest cisza, milczenie i Józef mówi: oto ja jestem, który zrozumiał swoje powołanie. I tak, Józef, idźcie do Józefa z waszymi problemami, z waszymi pytaniami, z waszymi wątpliwościami, a on wam pomoże. Bo on rozwiązywał problemy swojego syna Jezusa Chrystusa, rozwiązywał problemy swojej żony Maryi, bo był tym, który później sąsiedzi powiedzieli do Jezusa: ty jesteś synem Józefa. Gdy on przyszedł do swojego domu, aby uczynić cuda, nie uwierzyli, bo znali Józefa jako zwykłego, prostego człowieka, rzemieślnika, robotnika, stolarza, ktoś tłumaczy te słowa, ale człowieka, który wypełnił do końca swoją wolę Ojca. A więc nie lękajmy się i idźmy do Józefa, tego, który patronuje wam i temu, który codziennie mówi do was poprzez różne czynniki, poprzez żonę, która często krzyczy albo przypala zupę. To też jest warto pytanie, dlaczego przypala po raz kolejny. Idźcie, ad Józef, idźcie do Józefa. Idźcie, bo jak mówi dzisiejszy ewangelista, święty Łukasz, Chrystus was posyła. Posyła jak owce między wilki, abyście dawali świadectwo, że każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Boga. Amen.